Dobry wieczór Państwu, 21.06. Dzisiaj gościem jest człowiek przed laty związany z naszą rozgłośnią, z naszą stacją, wtedy Radiem Merkury, Remigiusz Koziński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pozwolą Państwo, że będziemy sobie rozmawiali na ty, bo trudno, aby starzy koledzy nie rozmawiali, czy rozmawiali inaczej.
Znamy się chyba już z 30 lat, tak mi się wydaje przynajmniej.
Remigiuszu, miło mi Cię widzieć tutaj, aczkolwiek Twoja droga mocno chyba odeszła już od zawodu dziennikarza, oddaliła się od tych ścieżek właśnie reporterskich, dziennikarskich, o co też Ciebie zapytam potem, ale na początek mam pytanie takie. Masz dość jasno określone credo na swoim Facebooku. Nie urodziłem się po to, aby ktoś mnie zniewalał. Autorem tych słów jest Henry David Thoreau. Człowiek, który mieszkał w lesie.
I napisał książkę Walden, bardzo ważną dla mnie osobiście.
Tak, czyli życie w lesie. Co to oznacza, to hasło?
To oznacza, że zależę od siebie. I bardzo dużo robię w tym kierunku, żeby zależeć od siebie i żeby... Może to zabrzmi tak strasznie egoistycznie, ale żebym mógł decydować o tym, co robię i jak robię. To się wiąże z komfortem poczucia sprawczości, ale wiąże się też z odpowiedzialnością.
No tak. Gdybyś był na przykład freelancerem, człowiekiem niezwiązanym jakoś etatowo z instytucją jakąkolwiek, to bym to do końca rozumiał, ale jednak jesteś związany w tej chwili z poznańskim zoo, ogrodem zoologicznym. Mimo wszystko uważasz, że realizujesz to hasło.
Tak, realizuję to hasło, bo zawsze to chciałem robić, co robię, to znaczy pracować w ogrodzie zoologicznym. Zresztą to była moja pierwsza praca.
Pierwsza praca? Kiedy?
W roku 1000. Ludzie tak długo nie żyją, chyba 1985.
To znaczy może inaczej, ile lat miałeś, kiedy pierwszy raz pracowałeś w zoo?
To teraz już wszystko będzie o mnie wiadomo, 16.
Nie chciałem. No bo takie koło, taka pętla się w twoim życiu zrobiła, że zacząłeś od zoo poznańskiego i teraz jesteś w poznańskim zoo.
To jest bardzo fajna pętla. Pamiętam, kiedy się pojawiłem w 2017, bo wtedy zaczął się drugi rozdział mojej pracy w ogrodzie, to nadal jeszcze pracują też osoby, które pamiętały mnie jako takiego licealistę z włosami, który się pojawiał jeszcze wtedy na Zwierzynieckiej w starym zoo, na jakieś takie tak zwane wypomóżki, czyli kiedy ktoś szedł na urlop, to ku mojej ogromnej radości mogłem na przykład posprzątać u słonicy Kingi, albo u zebr, albo
u legendarnej
tapirów.
Kingi.
U legendarnej Kingi. Do dziś mam zdjęcie, które zrobił mi kolega, to już były chyba koniec lat 80. właśnie z Kingą i to duży sentyment. Tak, to była indywidualność. A z drugiej strony to przejście do pracy teraz pokazało mi, jak bardzo zmienił się ogród zoologiczny i jak bardzo też zmieniło się moje podejście i jak cały czas się zmienia, bo ta praca chyba zmieniła mnie najbardziej w porównaniu ze wszystkimi dotychczasowymi. Mówię o tym drugim rozdziale już w ogrodzie zoologicznym po 2017 roku.
A co ciągnęło do ogrodu zoologicznego 16-latka?
Wiesz co, zawsze chciałem, znaczy to było takie kompletnie szalone, ponieważ ja zawsze chciałem pracować w zoo. Chodziłem do nowego i do starego zoo, wtedy samodzielnie, mając lat 9, 10, dziś to nie do pomyślenia, ale chodziłem tam do nowego jeszcze z dziadkiem. Pamiętam, to były początki w ogóle, pierwsze lata istnienia ogrodu. Przypominam, że ogród teraz 50-lecie będzie obchodził. Mówię o nowym zoo oczywiście. Zawsze to chciałem robić. Oczywiście książki, Tomek Wilmowski, Gerard Durrell, one jakoś kształtowały mnie. Teraz oczywiście tak nie myślę, bo myślę zupełnie inaczej niż i mam inną wizję relacji międzygatunkowych niż ta, która była przedstawiana wtedy w tamtych książkach. One jednak miały swoje lata. Ale myślę, że tak. I ten Thoreau też się wpisuje w ten styl życia, bo no w nowym zoo tak trochę można, tak mi się przynajmniej wydaje.
No tak, tam można jakby zgubić zwierzę w przyrodzie, że tak powiem.
Można. Dla niektórych to jest wada, dla mnie zaleta.
A propos Thoreau i jego epizodu z mieszkaniem w lesie, opisanym w książce słynnej, legendarnej. Czy ty masz takie marzenia, żeby naprawdę uciec od cywilizacji i żyć w lesie?
To znaczy ja sobie, w ogóle wydaje mi się, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ludzie się niechętnie do tego przyznają, ale ja się przyznam, co mi tam. Mam już swoje lata i już nie muszę się z tego obawiać. Wydaje mi się, że no, to jest poniekąd związane z tym hasłem. Robię to, co chcę. A więc jeżeli chcę żyć w lesie, wspaniałe, cudowne miejsce i wspaniali ludzie pewnie tego nie słyszą, bo mieszkają daleko, daleko, ale to, co z Doliną Rabego zrobili Ewa i Marcin Scelinowie, Marcin jest leśniczym, Ewa pracowniczką nadleśnictwa Baligród i baza Rabe, do której wsiąkłem chyba z 20 lat temu po raz pierwszy jako bazowy, czyli takie miejsce dla tych, którzy nie chodzą po górach, w którym można się przespać w namiocie własnym albo bazowym za parę złotych albo za dziękuję, w którym gotuje się obiad na ognisku, tam, że gotuje się kawę, trzeba sobie wody nanieść z potoku, nie ma zasięgu, nie ma prądu. Brzmi prawie jak Thoreau, prawda?
Czyli zmierzasz do tego, że masz na wyciągnięcie ręki takie miejsce?
No wyciągnięcie to długie ręce bym musiał mieć, bo to jest jakieś 800 kilometrów od miejsca, w którym siedzimy, ale jednakowoż tak. Jest takie miejsce. Ogród zoologiczny też jest takim miejscem. Oczywiście nie aż takim, ale też można się zaszyć, można się schować. Nie powinienem się chować, bo powinienem wychodzić do osób, które zwiedzają ogród zoologiczny, ale czasami jest taka potrzeba, żeby się schować. I można się zaszyć, można też spróbować, to zabrzmi też pewnie bardzo freakowo, ale można spróbować sobie usiąść na przykład przy jakimś wybiegu albo spróbować porozmawiać z kimś, kto ma więcej niż my, nóg, cztery na przykład. Ten ktoś przeważnie słucha. Nie wiem, czy rozumie, ale na pewno słucha.
A pracując w zoo właśnie masz takie momenty takiej właśnie wewnętrznej ucieczki w ogrodzie zoologicznym do tego świata, o którym teraz mówisz? Właśnie to są te scenki, o których opowiadasz, to one się dzieją rzeczywiście?
Tak.
Siadasz, przemawiasz do...
Siadam, rozmawiam, mówię do... Czasami dla niektórych jest śmieszne. To znaczy jestem bardzo przeciwny czemuś takiemu, co jest antropomorfizacją zwierząt, innych gatunków niż my, bo też jesteśmy jednym z gatunków zwierząt, tak uważam. Ale to też jakąś drogą myślową do takich wniosków dochodziłem. Przez no właśnie trochę też czytanie różnych filozofów, chociażby teraz trochę modny jest, nie chciałbym uchodzić za podążającego za trendami, ale posthumanizm i cała ta część filozofii związana z tym, że no takim trochę odejściem od humanizmu, czyli no, zawsze nam się to dobrze kojarzyło, ale jednak humanizm zakłada, że jesteśmy wyjątkowi. Im dłużej pracuję w ogrodzie, tym mniej się z tym zgadzam, choć gdzie mi do filozofów, wybitnych humanistów, którzy tak uważali. No, myślę, że no, że właśnie ten humanizm zawarty w słowie posthumanizm też ma swój sens. Nie byłoby posthumanizmu bez humanizmu wcześniej, pewnie.
I to rozumiesz bardziej obcując ze zwierzętami, obserwując je z bliska, będąc właśnie blisko nich
tak.
Na co dzień.
Tak, i ważąc cały czas w sobie pewien wyrzut sumienia, że one jednak są... w przestrzeni, która jest przez nas ograniczona, bo to też jest coś, co trzeba sobie w głowie przepracować i cały czas jestem, że to, jak to się modnie mówi, in progress w tej kwestii.
Ale chyba trochę walczysz ze sobą w tym spoglądaniu na rolę ogrodu zoologicznego, bo jednak też znajdziemy na twoim koncie facebookowym takie posty, które...
Widzę, że był research bardzo porządny.
Tak, że chwalisz ogrody zoologiczne i ich rolę niepodważalną w ratowaniu gatunków.
Tak, tylko uważam, że to jest bardzo ważna, najważniejsza chyba rola ogrodów zoologicznych. Natomiast uważam, że bardzo istotny jest balans. Ten taki powiedziałbym, populacyjny, czyli mówimy o ratowaniu gatunków, które są zagrożone wyginięciem, ale po drugie, że musimy pamiętać, że gatunek to grupa indywidualnych osobników i każdy z nich w przypadku na pewno kręgowców, a myślę, że można by nawet rozszerzyć to, ten tok rozumowania na inne grupy, każdy z tych przedstawicieli odczuwa różne rzeczy. Nie mówię, że tak jak my, używamy innych zmysłów, nasze mózgi są inne, ale bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że gatunek to zbiór czy grupa indywidualnych przedstawicieli tego gatunku, którzy, no właśnie, coś czują. Co i jak, tego nie wiem, ale to nie zwalnia mnie od konieczności próby zrozumienia jak. Strasznie to skomplikowanie zabrzmiało.
Jestem ciekaw, proszę państwa, czy państwu po tej rozmowie rzeczywiście nasz gość pokaże się tym, który urodził się po to, by nikt go nie zniewalał. Ja wiem, że to mocno brzmi, ale fajnie jest mieć takie założenie, które wydaje się no, być może nawet abstrakcją, a jednak się do tego dąży i osiąga się wtedy dobre efekty, tak myślę.
Per aspera ad abstrakcja, tak może.
Coś takiego. Więc my troszkę tu poskaczymy po wątkach, dlatego że i takie jest życie naszego gościa, meandrujące i skłaniające się ku nieraz zaskakującym kierunkom, o może tak to powiem. Poprosiłem ciebie, Remigiuszu, żebyś wybrał muzykę do tej godziny. Fajną rzecz zrobiłeś, bo wybrałeś krótkie utwory, ale dlaczego właśnie te?
Bo po 21 Alina Kurczewska albo Ewa Mikołajewska przedstawiały, to była zawsze taka pora klasyki. Ja pamiętam, że często, kiedy nagrywałem serwisy na noc, serwisy komunikacyjne, Moto Merkury to się nazywało chyba wtedy, to właśnie tutaj sobie też troszeczkę słuchałem i ja myślę, że obie panie gdzieś mnie zaraziły tym, bo teraz no, w sumie jesteście gdzieś tam w jednej grupie radiowej, jeżeli tak można powiedzieć, bo od no, ładnych chyba kilkunastu lat program Drugi Polskiego Radia jest takim moim radiem, które mi bardzo mocno i bardzo długo towarzyszy.
Mm-hmm. Wybrałeś wariacje goldbergowskie, no i może jedną pierwszą z nich zagramy. Miłośnikom muzyki lżejszej to może tak tylko powiem, że to nie będzie długo.
Ale to jest Bach, to jest lekka muzyka.
Też bardzo niezniewolona.
Interpretacja też była bardzo taka leciuteńka.
No właśnie, pasuje mi do tego, co ty robisz w życiu. Kiedy umawialiśmy się na to spotkanie radiowe, to jeden z terminów to by nie pasował, jak mi napisałeś, jestem w Krakowie, robię audiodeskrypcję Muzeum Schindlera. Schindlerów właściwie. Bo no, i tym się zajmujesz.
To moja druga praca, czyli Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę. coś, w co wciągnęła mnie Marta Rzaczkiewicz, no będzie już prawie 10 lat temu, czyli właśnie w audiodeskrypcję, a więc opisywanie osobom, które nie widzą, tego, co jest przed naszymi oczami. Czy to jest film, czy to jest wystawa, są to dzieła sztuki, spektakl teatralny. Niedawno była tu Agnieszka Maciejewska, nasza koleżanka z radia, jeszcze też Merkury, z Marcinem Halickim. Marcin też zajmuje się tym. No, to jest bardzo też ciekawa praca i to, co tutaj, tu i w poprzednich rozgłośniach, w których pracowałem i w tych w których też pracowałem, jest bardzo przydatne. Umiejętność opisywania dosyć krótkimi frazami tego, co widzimy przed oczami. Troszkę te zasady audiodeskrypcji się różnią od tego, co robiliśmy przygotowując newsy w radio, ale to, czego się wtedy nauczyłem tu, bardzo mi się teraz przydaje i to cały czas gdzieś tam w głowie mam i to jest no rewelacyjne wsparcie, rewelacyjna pomoc i wszyscy starsi dziennikarze, niektórzy już nie żyją, którzy myślę nas obu też różnych rzeczy uczyli, no to się to zostało w głowie i gdzieś i tym, którzy nas słyszą i tym, którzy nas już słyszeć nie mogą, za to bardzo dziękuję.
A powiedz mi o samym Muzeum Schindlerów, bo rozumiem, że tam na stałe zostanie przyklejony twój głos do opowieści.
Nie, mój głos nie. To będzie audiodeskrypcja, to jest różnie. Można to pisać tylko i wtedy czyta lektor, albo można nagrywać samemu. Także tam będzie to czytał lektor, czyli osoba no, dużo bardziej profesjonalnie operująca głosem niż ja.
Ale ty to piszesz, napisałeś.
Ja to piszę, ja to napisałem. Teraz to poprawia pan Wojciech Górny, który jest kuratorem wystawy. Bardzo ciężki to zresztą temat, ale jeżeli państwo będą w Krakowie, to wydaje mi się, że warto się z nim zmierzyć. To są afisze śmierci w latach 43-45 w okupowanym Krakowie. No warto, myślę, tę wystawę zobaczyć. To jest wystawa czasowa w takiej bocznej sali. No temat, który bardzo mocno zostaje w głowie, ja go mam cały czas.
A powiedz mi, w takiej sytuacji to jest się bardziej człowiekiem patrzącym, czy bardziej człowiekiem słyszącym w tej pracy, w tej działalności, w tym przekładaniu?
To znaczy trzeba patrzeć i trzeba to przełożyć. To jest różnie, bo audiodeskrypcja filmu, tutaj jesteś bardzo mocno uzależniony od chociażby listy dialogowej, od ścieżki dźwiękowej tego filmu, bo no nie można czasami jej zagadać. Trzeba pozwolić posłuchać czegoś, więc tam trzeba pisać bardzo krótko. Jeżeli opisujesz dzieło sztuki, czy jakiś artefakt, który jest na wystawie, no to tutaj tego czasu jest więcej. Trzeba, można pisać, no standardowo tam powinniśmy się mieścić w tych 1800 znakach. Opisać to dzieło sztuki w sensie jego metryczki, czyli no jeżeli to jest obraz, no to on ma jakąś wysokość, jakąś szerokość, w jakiś sposób został namalowany lub jest to dzieło sztuki, które powstało w jakiś sposób, a więc trzeba to też przeczytać albo napisać, żeby ktoś przeczytał, a potem już opisywać to, co jest. Jeżeli mamy dzieło sztuki, które jest figuratywne, no to jest pół biedy, ale jeżeli mamy abstrakcję, no to jest wtedy wyzwanie, tym bardziej, że no, abstrakcja z definicji nie powinna być tak bardzo definiowana. No ale trzeba się z tym zmierzyć, trzeba spróbować i można to robić. W Galerii Miejskiej Arsenał też zdarza nam się współpracować. Właśnie Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę współpracuje z Galerią Miejską Arsenał. No tutaj też audiodeskryptorzy bardzo często jakoś dzielą się pracą, bo bardzo często jest tak, że po prostu nagle się okazuje, że tej pracy jest bardzo dużo, a osób, które ją mogą wykonać, niewystarczająco dużo. No i trzeba to zrobić. I to jest też bardzo rozwijające. Ja bardzo jestem wdzięczny Marcie za to, że po prostu gdzieś mnie tym zainteresowała i to się stało takim moim drugim elementem. Mogę to też i łączę z pracą w Ogrodzie Zoologicznym, bo zwierzęta osobom niewidomym też warto opisać.
I robisz to?
Tak, robimy to w ogrodzie. Robimy to zarówno w wersji na żywo, jak i przygotowujemy to, idzie jak po grudzie, ale przygotowujemy twardo, krok po kroku, po poznańsku, takie opisy w formie jakby troszkę podcastów gatunków zwierząt, które mieszkają w Nowym Zoo w Poznaniu. Pewnie potem będzie stare, no zobaczymy, kiedy to uda nam się zrobić, bo pracy jest moc, czasu mało, ale jest to jakaś też droga na przyszłość.
To tu znowu do tego świata zwierzęcego wrócę, do twojej pracy w zoo, bo czy w takim razie masz takie ulubione, wyjątkowo wdzięczne w twoim mniemaniu i postrzeganiu zwierzęta do takiego opisywania dla osób, które nie widzą?
To znaczy, to się pewnie wiąże z tymi, które są dla mnie istotne. Bardzo istotną mieszkanką ogrodu zoologicznego była nieżyjąca już Diona od jesieni ubiegłego roku, czyli nosorożec biały, bo tak właśnie my operujemy często imionami, potem ludzie na nas patrzą zdziwionym wzrokiem, o czym ty w ogóle mówisz, człowieku, a no, my mówimy o bardzo konkretnej istocie. Także nosorożce zdecydowanie tak i nosorożce już, pewnie to nikogo nie zdziwi, nosorożce czarne już też taką audiodeskrypcję mają, jak państwo kiedyś będą w budynku żyrafiarni, tam na etykiecie gatunkowej jest QR kod, można sobie odrobinkę posłuchać. To jest taki podcast z elementami audiodeskrypcji, bo chodziło o to, żeby to nie była stricte audiodeskrypcja, czyli taki opis konkretny zwierzęcia. Ten opis tam oczywiście jest, ale żeby też każdy mógł sobie po prostu troszeczkę na ten temat posłuchać, i osoba widząca, i osoba niewidoma, żeby no, mogli po prostu mieć coś więcej.
Bo ty też ostatnio wrzuciłeś filmik z...
Ja muszę bardzo uważać, co wrzucam, bo widzę, że...
Wrzuciłeś filmik z otocjonami wielkouchymi i tam też zamieściłeś nawet na Facebooku taki opis, taką właśnie deskrypcję audio. Nie, tam nie było audio. Taki opis do poczytania.
Tak, bo
do tego filmiku. I że kończy się tym, że jeden leży na lewym boku i równomiernie, mocno oddycha.
Tak, bo to jest... Facebook nie ma możliwości dodania do filmików takiej audiodeskrypcji. Byśmy musieli zrobić oddzielny filmik z audiodeskrypcją nagraną, ale jest taka opcja, że można zrobić hashtag opisujemy i opisać kilkoma zdaniami to, co jest. Zresztą to jest ogród zoologiczny... Jest zresztą zobowiązany do tego i to robi. Tak naprawdę no to my robimy w dziale edukacji to właśnie, czyli tak zwane opisy alternatywne pod zdjęcia, a więc opisy, które umożliwiają osobom niewidomym korzystającym z czytnika na przykład, albo teraz coraz częściej już są opcje w telefonach komórkowych czy w komputerach, aplikacje, które umożliwiają takie coś. Tam jest krótki opis zdjęcia i takie opisy alternatywne można zamieszczać na Facebooku, na Instagramie, na platformie X. Wszystkie te platformy to umożliwiają. Zresztą praktycznie w tej chwili to już jest standard, jeżeli chodzi o media społecznościowe, żeby one były też dostępne dla wszystkich, nie tylko dla widzących, ale też na przykład dla niewidomych. Trudniej mają głusi, ale tutaj też pracujemy nieopodal na Głogowskiej. Towarzystwo Osób Niesłyszących jest i to towarzystwo to jest też duża, bardzo ważna dla mnie część życia.
Ja myślę, że czas na drugą wariację goldbergowską i to będzie też krótki utwór, też Bach. Thank you.
Rozmowy po zachodzie.
A gościem jest Remigiusz Koziński.
Właśnie a propos tej wariacji goldbergowskiej, jeżeli państwo się wsłuchali w te improwizacje, płynące dźwięki, takie kaskady dźwięków, to te kaskady dźwięków jeszcze będą na koniec i zobaczą państwo, że bez Bacha nie byłoby być może również jazzu. Znaczy na pewno by nie było jazzu.
Ja przypomnę, że nasz gość jako swoje takie facebookowe credo zamieścił zdanie z Henry'ego Davida Thoreau, czy Davida Thoreau: nie urodziłem się po to, aby ktoś mnie zniewalał. No i tak zapytam w tym momencie ciebie, jak definiujesz, Remigiuszu, to współczesne zniewolenie, bo ja próbowałem czytać tę twoją deklarację poprzez twoje kolejne miejsca pracy, o których za chwilę, ale jak to ty rozumiesz?
Znaczy, zmiany pracy na pewno nie były związane z ucieczką, chociaż może ostatnia. To znaczy ucieczka od dziennikarstwa była ucieczką troszkę pewnie od odpowiedzialności. Tak mi się wydaje.
Odpowiedzialności za co?
Za to, co się przekazuje i od tego, że coraz mniej istotne staje się to, co się przekazuje, a coraz bardziej istotne jest to, jak się przekazuje, a więc gonimy za klikalnością. Uczyłem studentów przez kilkanaście lat na naszym Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, także dziennikarstwa online, gdzie nauczyłem, że to SEO jest ważne. Do pewnego momentu wierzyłem, że ta właśnie optymalizacja czy pozycjonowanie postów jest ważne, bo chcemy przekazać coś ważnego, a więc chcemy, żeby coraz więcej osób to przeczytało, czy tego posłuchało. Chcemy się znaleźć gdzieś w tym jakimś zalewie informacji, chcemy znaleźć swoje miejsce. Natomiast ostatnio jestem po prostu, ja wiem, że to zabrzmi strasznie dziadersko, ale jak zresztą też kilka razy to skrytykowałem. Jeżeli czytam na jakimś portalu informacyjnym, i to nie jakimś, tylko takim jednym z wiodących polskich, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, politycy ostatnio nie mówią, tylko grzmią. Mhm. Nie wiem, czy to ma związek z tym, że klimat tak strasznie się nam tutaj zdynamizował i że mamy burzę co drugi dzień, ale naprawdę polityk już nie mówi, tylko grzmi. Zresztą wszyscy grzmią.
A co robi Iga na korcie?
Też grzmi?
Iga to w ogóle... musiałbym teraz poszukać sobie te zwroty, ale Iga Świątek, to ona nie wygrywa meczów, tylko ona demoluje przeciwniczki.
No właśnie.
Ona zdemolowała kolejną przeciwniczkę. Zmasakrowała, także...
Ale też już skończmy, bo naprawdę brzmimy dziadersko strasznie.
Ale po prostu tak odnotowuję, że ty mówisz o politykach, a mnie tak się właśnie kojarzą doniesienia o kolejnych zwycięstwach Igi Świątek.
No tak to jest. Ten kwiecisty język komentatorów sportowych gdzieś też niestety został przytłoczony tym SEO. Nie wiem, czy Krzysztof Ratajczak nas słyszy, ale bywały różne powiedzonka tutaj. Nie wiem, czy są jeszcze w archiwach radiowych nagrania, ale pewnie może i są, ale były dużo bardziej kwieciste na pewno niż są teraz.
Tak, ale właśnie byłem ciekaw twojej opinii o dziennikarzach, o tym zawodzie.
To nie była opinia o dziennikarzach, to była opinia o tym, do czego dziennikarze są teraz zmuszani.
Tak, ale bo ty ten etap życia masz bogaty, bo to było i Radio Merkury.
Wcześniej Radio S jeszcze.
Gazeta Wyborcza, WTK, czyli zakosztowałeś różnych mediów i radio, telewizja, prasa, czego się właściwie tylko można tutaj w tych mediach, w każdej tej dziedzinie się sprawdziłeś, więc...
Gdybym się sprawdził, to bym pewnie tam jeszcze pracował.
Odszedłeś od tego zawodu, ale też właśnie poszedłeś do ZOO, wróciłeś właściwie do ZOO. I stąd moje pytanie. Zawiodłeś się tą robotą dziennikarską, czy po prostu nerwowo nie dawałeś rady, albo inaczej jeszcze, nie wiem.
To oczywiście nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, bo to jest suma różnych zdarzeń, decyzji, czasami przypadkowych nawet. Bo można w kategoriach przypadku potraktować, że robiliśmy z Jurkiem Przypkiem w WTK, do dziś zresztą można ten program oglądać, spółkę ZOO, która w jakimś sensie sprawiła, że zacząłem być częściej w ogrodzie i nagle zobaczyłem ludzi, z którymi pracowałem kiedyś i zobaczyłem, że w sumie jest fajnie. No i kiedy się pojawiła oferta pracy w dziale edukacji ogrodu zoologicznego w Poznaniu, to po prostu stwierdziłem, że kurczę, no spróbuję, zobaczymy, co z tego wyniknie. I myślałem, że to się wszystko potoczy inaczej, niż się potoczyło do dziś. Natomiast po to już 8 lat temu ta decyzja została podjęta, ale no tak się potoczyło. Myślę, no tak, że to była dobra decyzja.
I jeszcze po drodze była drużyna Szpiku. Nadal jesteś współpracownikiem Lubimy Czytać.pl.
A tak, bardzo sobie to chwalę.
No więc właśnie, i dlatego ja próbuję czytać ten twój zawodowy życiorys przez tę deklarację o byciu niezniewolonym. I tak sobie wyobrażam, że może ty po prostu nie chcesz być tym kamieniem, który leży sobie i obrasta mchem.
Mech jest potrzebny. Mech jest bardzo ważny na kamieniach, gdziekolwiek. Marcin Scylina, jeżeli mnie usłyszy, to się na pewno ze mną zgodzi, bo mchy i wątrobowce są dla niego niezwykle ważne. W każdym razie to nie jest może obrastanie mchem, ale nazwałbym to, jako że jestem absolwentem wtedy jeszcze Akademii Rolniczej, dziś Uniwersytetu Przyrodniczego, płodozmianem, o może tak.
Czyli jednak ta zmiana jest do czegoś ci potrzebna.
No, tak jak, nie wiem, od trupolówki to się zaczęło w średniowieczu albo jeszcze wcześniej, a skończyło teraz już bardziej skomplikowanymi relacjami z glebą, jeżeli tak to można powiedzieć. No, to jest potrzebne chyba po to, żeby nie dać się, że tak powiem, zepchnąć w rutynę na pewno, a po drugie to pozwala na, no właśnie na taki oddech w głowie. Czyli, no dobrze, no praca w edukacji jest super, ale jeżeli się pisze na przykład dla Lubimy Czytać i piszę jakieś recenzje, czy mam okazję, super, to naprawdę bardzo ciekawa jest sprawa, bo mogę sobie rozmawiać z pisarzami, prowadzić jakieś wywiady, potem je nagrywać i spisywać. No to też poszerza tok myślenia i poszerza na pewno, czy zmienia nawet troszeczkę światopogląd, bo myślę, że każda rozmowa nawzajem nas odrobinkę zmienia. To jest ta jedna rzecz. Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę, opisywanie różnych rzeczy też wymaga, no muszę najpierw coś przeczytać, muszę się czegoś dowiedzieć, a więc znowuż myślę inaczej, szerzej, lepiej, gorzej, różnie. No i jest ogród zoologiczny, w którym można to wszystko zebrać razem i też wykorzystać. I nawzajem te wszystkie trzy, chyba bo w tej chwili w sumie trzy, bo z pracy na uniwersytecie już zrezygnowałem, te trzy rzeczy pozwalają no właśnie troszkę rozwijać się, a jednocześnie sprawiają, że to rozwijanie się nie jest męczące, o może tak.
Mhm. No to proponujemy kolejną wariację. Tama numer 14, a w naszej audycji trzecia. Znowu bardzo ładnie było.
I jazzowo.
No tak, tak, tak. Bo tak zmierzamy do tego jazzu powoli w ciągu tej godziny. Rozmawiamy sobie o różnych sprawach, Remigiuszu. Przypomnę, Remigiusz Koziński, człowiek, który się wymyka, powiedziałbym, jest naszym gościem. Proszę Państwa, natomiast to, w czym jesteś bardzo konsekwentny, to to, że jak rozpoczął się konflikt czy najazd Rosji na Ukrainę, to nakleiłeś tę malutką flagę ukraińską na tę swoją podobiznę na Facebooku i tak przy niej trwasz cały czas. Choć,
ano, trwam.
Chociaż wielu pozdejmowało, nawet Iga Świątek z czapeczki zdjęła, w końcu tę flagę, z którą grała, ale jesteś konsekwentny w tym. W tym akurat jesteś konsekwentny tutaj.
Myślę, że w innych rzeczach też, ale tak, to jest ważne. Wydaje mi się, że jest to jedna z ważniejszych... Znaczy, co to jest? To jest nic, tak?
No wiem, wiem.
Koleżanka z pracy w tej chwili tam jest i walczy. To jest coś. Także to są bardzo różne rzeczy. No tyle. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę, to zaczęło się to jeszcze przed pełnoskalową, ale już w czasie wojny po 2014 roku, kiedy z fundacją otwieramy kulturę i sztukę i pracowaliśmy. Taka była grupa międzynarodowa audiodeskryptorów, czyli ludzi zajmujących się właśnie opisywaniem dla osób niewidomych różnych rzeczy. I w tej grupie były osoby z Ukrainy, z Białorusi, z Czech, Słowacji, Mołdowy i Polski. I robiliśmy, nadal robimy zresztą różne rzeczy związane, czy ważne dla osób, które są z Ukrainy. No wtedy była to grupa międzynarodowa po w zasadzie 2020 roku, bo tak nas rozbiła troszkę pandemia. Nie było tych wspólnych wyjazdów, bo tak to działało troszkę, że spotykaliśmy się dzięki Fundacji Human Doc i takiemu projektowi finansowanemu z Funduszy Wyszehradzkich w różnych miejscach, aby tam wspólnie pracować i się wymieniać różnymi też takim trochę już na takim, powiedzmy, wyższym poziomie. To nie chodziło o uczenie samej audiodeskrypcji, ale właśnie o wymienianie się różnymi uwagami, pomysłami na to, jak to robić w różnych miejscach, bo te pomysły są różne w różnych krajach i one też pomagają. Pomagaliśmy sobie nawzajem w wielu sytuacjach. Mołdowa ma naprawdę super rozwiązania, jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, także o rozwiązania dla osób głuchych. No i no właśnie, no i to się wtedy chyba zaczęła, taka jakaś tam przyjaźń czy znajomości, i to zostało do dzisiaj. Miałem okazję być we Lwowie, miałem okazję być też w Kiszyniowie. Ja uważam, że tak jak te kraje, które były w tej grupie, ważne jest, żeby być razem. Cokolwiek by się nie działo, żeby być razem, to brzmi teraz strasznie pompatycznie, zaraz tutaj, nie wiem, zawisną flagi i zabrzmią hymny, ale tak wydaje mi się, że właśnie, żeby uniknąć tej pompatyczności, to po prostu, no można chociaż takimi małymi gestami gdzieś tam próbować wspierać. Ja pamiętam, jakie to wszystko miało znaczenie, jak strasznie się, mówiąc takim też dziadersko nowoczesnym językiem, jaraliśmy faktem, że a gdzieś tam ktoś wspomniał w latach 80. na zachodzie o nas, o naszym kraju, o tym, że co się tutaj dzieje i dlaczego się tutaj to dzieje, co się dzieje. Wtedy byliśmy bardzo młodymi ludźmi. Tutaj nieopodal chodziłem do szkoły, do 8 wtedy liceum ogólnokształcącego przy Głogowskiej. No i wydaje mi się, że to pewnie też jest ważne. Tak, żeby się kontaktować. Nie wiem, no staram się chociażby napisać do znajomych we Lwowie, czy w Charkowie, czy w Kijowie, kiedy słyszę, że był kolejny nalot. No właśnie, czy jesteście zdrowi, czy wszystko z wami w porządku? Dzięki Fundacji Ariari teraz cały czas też przyjeżdżają tutaj osoby niewidome z Ukrainy. Też będą jesienią tego roku. No chociażby tyle. To jest, wydaje mi się, też rozwijające. Musimy się siebie nawzajem uczyć. W ogrodzie też mamy, właśnie staramy się, żeby już prawie na wszystkich tabliczkach gatunkowych są już ukraińskie nazwy gatunków zwierząt. Taki drobiazg, a zawsze fajny.
Zapytałem ciebie o ten drobiazg, bo no to jest drobiazg, ale obserwujemy takie zmęczenie też i też oswojenie z tą wojną, ona tak długo już...
Ja się strasznie nie męczę długo, w sensie teraz zarzuciłem troszkę bieganie długodystansowe, ale nie. Ja się, myślę, że się nie zmęczę.
No to kolejna wariacja proponuję, to już będzie czwarta, ostatnia z tych wybranych przez ciebie, a potem będziemy puentować to za kilka minut jazzem, ale to za chwilę. Mówiliśmy o tym, że życie zawodowe zacząłeś od jako 16-latek od Ogrodu Zoologicznego Poznańskiego. I teraz też od 8 lat jesteś w tym, że zoo, czyli te zwierzęta jakoś spinają ten twój życiorys. Także ja podobnie pod koniec tej audycji wracam do zwierząt. Pochwaliłeś, no nie pochwaliłeś się, napisałeś mi, że pewnego poranka do którejś tam godziny możemy tylko się telefonicznie kontaktować, bo czeka cię trening medyczny słonia. Odbył się i co to było w ogóle?
To jest taka oferta, znaczy treningi medyczne słoni prowadzą opiekunowie. W ogóle treningi medyczne różnych gatunków zwierząt prowadzą opiekunowie, ale w przypadku słoni mamy taką opcję. Nie wiem, zaraz powinien zabrzmieć jingle, reklama, ale...
Ale nie, bo ja myślałem, że chodzi o leczenie słonia, nie.
Nie, trening medyczny nie leczenie słoniem, ani nie leczenie słonia. Trening medyczny służy temu, żeby można było wykonywać pewne zabiegi w taki sposób, żeby to nie było stresujące dla tego, kto jest tym zabiegom poddawany. W tym wypadku chodziło o słonia. I w ogrodzie w Poznaniu można pod pewnymi warunkami jako widz, oczywiście to nie może być więcej niż 2 do 4 osób, uczestniczyć w takim treningu medycznym. Po prostu się mu przyglądać, a dla nas jest to okazja, czyli dla osób zajmujących się edukacją w zoo, żeby troszeczkę powiedzieć o tym, no właśnie, co to jest, że to nie jest stresura, że to nie ma żadnego związku z tym, co się słoniom niestety cały czas robi, ale po co się to robi, dlaczego, jednocześnie wytłumaczyć, jak niezwykłą istotą jest to ogromne zwierzę, które jest po drugiej stronie, w pomieszczeniu, w którym pracują opiekunowie, no właśnie, że ma tych neuronów w mózgu dużo więcej niż my i to chyba dużo, dużo więcej. No i to jest element wypracowywania też, tak byśmy chcieli, to jest takie modne słowo w EASO-skich kręgach zajmujących się edukacją, ale czegoś, co nazywają oni engaging education, a więc taką zaangażowaną edukacją, edukacją, która dzięki dobrym emocjom, które są związane z różnymi gatunkami zwierząt i z tym, co się wokół nich dzieje, spróbować przekazywać wiedzę o nich i, co jest dla mnie bardzo ważne, szacunek do nich. Ten szacunek, który jest bardzo daleko od bambinizmu i przytulania się, bo coś jest słodkie, tylko właśnie moim zdaniem, jeżeli mamy wiedzę na jakiś temat, wiedzę na temat jakiegoś gatunku zwierząt, to wtedy możemy to zwierzę szanować. I to jest dobre w odróżnieniu od tego właśnie takiego galopującego bambinizmu. Niemniej dobre uczucia w stosunku do innych istot zawsze są dobre, tak mi się wydaje.
A dlaczego trening nazwany jest medycznym?
Bo pozwala na prowadzenie różnego rodzaju zabiegów. A więc w ramach zabawy słoń wykonuje różne naturalne czynności i my je nagradzamy. Dokładnie ten sam mechanizm, który działa w przypadku nalepki dzielny pacjenta albo jakiegoś lizaka z witaminami, które dziecko dostaje, że podczas pobierania krwi no, nie wyrywa się lekarzowi albo jakiegoś zabiegu, który nie jest może strasznie przykry, ale jednakowoż może budzić strach. No, chodzi o to, żeby po prostu można było wykonać jakieś czynności, nie wiem, wyczyścić stopy, pobrać krew z ucha, wymaz z trąby. Przypominam, że pracujemy ze zwierzęciem, które waży w przypadku Ninia, który mieszka u nas w zoo, 5800 kg i które, jeżeli czegoś nie chce robić, to nie będzie tego robić już. Mhm. I że można to zrobić nie stresując go, można wypracować cały system. To jest w ogrodach zoologicznych często stosowane. Najczęściej się tego nie widzi, no bo chodzi też o niebudzenie takich skojarzeń z stresurą. Natomiast w pewnych bardzo ściśle określonych warunkach uważam, że może to służyć dobrej rzeczy, a więc edukacji na temat zwierząt i uczenia, raz jeszcze podkreślę, szacunku do nich.
Tak, o tym szacunku dużo mówisz. I na koniec właściwie takie mam dziwne pytanie, bo na jednym z filmów, ale to już chyba starszy jest film, widziałem ciebie, jak karmisz mrówkojada. Czy ty osobiście karmiłeś już wszystkie zwierzęta w ogrodzie zoologicznym?
Nie, to była zajawka właśnie tego programu Spółka Zoo, realizowanego dla WTK. A wyrzuciłem go, bo no, przy okazji też była możliwość oznaczenia koleżanki, z którą to wtedy robiłem, a ten program, no, myślę, wpłynął na to, gdzie teraz jestem. Teraz zajmuję się edukacją, nie zajmuję się bezpośrednio pracą przy zwierzętach i trochę tego żałuję, no ale tak się to wszystko potoczyło. Trzeba robić różne rzeczy, więc robię teraz takie.
A bo widzisz, bo chciałem zapytać, które zwierzę jest takie najwdzięczniejsze do karmienia?
Wszystkie. Wszystkie, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby ich nie przekarmić i żeby karmić je odpowiednio i że opiekunowie, którzy robią w ogrodzie, robią to najlepiej na świecie.
A powiedz, czy udaje się powstrzymać turystów zwiedzających przed dokarmianiem zwierząt tym, co tam się ma w kieszeni, w torbie?
Jest to trudny temat i trzeba cały czas na zasadzie kropli, która drąży skałę, pracować i tą wiedzę starać się przekazywać, że państwo naprawdę nie robią niczego dobrego, tylko państwo po prostu mogą zrobić dużo, dużo złego.
Taki mały akcencik edukacyjny na koniec naszej rozmowy. Dziękuję tobie, Remigiuszu, za wizytę w studio.
To ja dziękuję za zaproszenie.
Myślę, że państwu ten głos się przypomniał. Człowieka, który od lat zaangażowany jest w pracę Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego. Remigiusz Koziński był naszym gościem. To jeszcze może powiedz, co wybrałeś na koniec naszej też muzycznej wędrówki w tej godzinie.
Utwór Tomasza Stańki, bo w mojej opinii koresponduje trochę z wariacjami goldbergowskimi, które mieliśmy okazję słuchać w tych takich jazzowych interpretacjach, a w poniedziałek już niestety 6. rocznica śmierci wybitnego, najwybitniejszego polskiego chyba trębacza.
Remigiusz Koziński wybrał dla państwa ostatni utwór muzyczny tej godziny. Dziękuję za spotkanie. A dobranoc, mówi Rafał Regulski. No i Kuba Woźniak. Chyba też już mówisz dzień dobry. Dobranoc, Kubo. Też. Do usłyszenia.